Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Brat Damian Wojciechowski.
W rocznicę zamachu Charlie Hebdo obraża chrześcijan, a protestują przeciwko temu muzułmanie. Ukraińcy dyskutują o tym, kiedy świętować Boże Narodzenie. Biskupi geje mogą doprowadzić do schizmy wśród Anglikanów. Witam Państwa 5 stycznia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W rocznicę zamordowania w Paryżu przez islamskich terrorystów pracowników redakcji Charlie Hebdo na okładce tego satyrycznego czasopisma zamieszczono rysunek przedstawiający Boga z kałasznikowem na plecach, w zakrwawionym ubraniu i z podpisem „Zabójca wciąż na wolności”. W rysunku dziwi jednak najbardziej to, że Bóg ma nad głową trójkąt ze źrenicą oka w środku, co wyraźnie wskazuje, że jest to Bóg chrześcijan.
Episkopat Francji nie komentuje zachowania tych, którzy pragną jedynie prowokować. Czy to byłaby polemika, której Francja obecnie potrzebuje? Takim wpisem na Twitterze skomentowali postępek redakcji Charlie Hebdo francuscy biskupi. Bardziej zdecydowani w swej reakcji okazali się być muzułmanie. Przewodniczący francuskiej Rady Muzułmanów stwierdził, że czuje się dotknięty rysunkiem, który obraża wierzących różnych religii, i dodał, że należy szanować wolność wypowiedzi dziennikarzy, ale taki sam szacunek należy się ludziom wierzącym. Niektórzy komentatorzy uważają, że Charlie Hebdo świadomie obraził chrześcijan zamiast muzułmanów, aby w ten sposób uniknąć gwałtownej reakcji tych ostatnich.
Ta idea nie pochodzi od Boga. Tak należący do Patriarchatu Moskiewskiego zaporożski biskup Łuka skomentował szeroko dyskutowaną ostatnio na Ukrainie ideę przeniesienia świąt Bożego Narodzenia na 25 grudnia.
Do tej pory na Ukrainie wszyscy prawosławni, a także grekokatolicy świętują Narodzenie Chrystusa 7 stycznia. 25 grudnia jest normalnym dniem pracy. Większość kościołów prawosławnych na świecie obchodzi Boże Narodzenie razem z katolikami i protestantami. 7 stycznia świętują zaś wszyscy prawosławni należący do Patriarchatu Moskiewskiego, w tym większość Ukraińców. Według polityków, którzy proponują zmianę daty, byłoby to znakiem przybliżenia Ukrainy do Europy i dystansu od Rosji. Wielu proponuje jednak, w tym także księża prawosławni podporządkowani Moskwie, aby władze po prostu zdecydowały, że 25 grudnia jest takim samym dniem świątecznym wolnym od pracy, jak do tej pory był wyłącznie 7 stycznia.
Coraz bardziej prawdopodobne jest, że mające się rozpocząć za tydzień w Canterbury światowe spotkanie przywódców kościołów anglikańskich z 38 krajów zakończy się ostatecznym podziałem tego kościoła. Kościół niezgody jest sprawa małżeństw dla gejów i wyznaczanie na biskupów homoseksualistów żyjących ze swoimi partnerami.
Od 8 do 12 przywódców z kościołów w Afryce i Azji zapowiada, że opuszczą spotkanie pierwszego dnia, jeśli biskupi geje nie wyrażą skruchy lub nie usunie ich ze spotkania przywódca wspólnoty anglikańskiej arcybiskup Justin Welby. Możliwe jest również, że konserwatywni biskupi z trzeciego świata pociągną za sobą podobnie myślących Anglikanów w samej Wielkiej Brytanii, co będzie szczególnym ciosem dla arcybiskupa Canterbury, który pragnie za wszelką cenę utrzymać jedność swojego kościoła. Aby to zrobić, duchowy przywódca Anglikanów proponował, by stworzyć w obrębie jednego kościoła dwie moralności. Jedna uznająca homoseksualizm za normalny przejaw ludzkiej seksualności, druga uznająca go za sprzeczny z wolą Boga.
Marzeniem Eliną Grimark z Karlstad w Szwecji była praca położnej. Dlatego skończyła studia pielęgniarsko-położnicze na Uniwersytecie w Szkowde. Jak sama mówi, to najpiękniejsza praca być przy tym, jak dziecko wykonuje pierwsze oddechy. Niestety jej marzenie jak na razie nie może się spełnić. W ciągu 2 lat trzykrotnie została zwolniona z pracy, ponieważ odmawiała udziału w wykonywaniu aborcji.
Ponieważ szwedzkie i europejskie prawo gwarantuje wolność sumienia pracownikom służby zdrowia, więc Elinor zwróciła się do miejscowego sądu ze skargą na bezprawne zwolnienia. Niestety sąd stwierdził, że aborcja musi być powszechnie dostępna i dlatego szpital ma prawo wymagać od pracowników jej wykonywania.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie wciąż pozostaje bardzo trudna. Trwający konflikt zbrojny i prześladowania nadal zmuszają wielu wyznawców Chrystusa do ucieczki. Z księdzem Andrzejem Halembą rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na nasz magazyn.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz Andrzej Halemba, były misjonarz z Afryki, obecnie odpowiedzialny za pomoc kościołom w Azji i na Bliskim Wschodzie w papieskim stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, jesteśmy w bardzo trudnym i wyjątkowym momencie historii. Wydaje się, że eksodus chrześcijan z Bliskiego Wschodu osiągnął już granice niespotykane do tej pory. Czy to znaczy, że rzeczywiście sytuacja wymknęła się spod kontroli? Czy to znaczy, że rzeczywiście to, co obserwujemy, czego tak bardzo boimy się w niektórych krajach Europy, tego napływu ludzi z Bliskiego Wschodu, to jest autentyczny dramat nas, czy dramat Bliskiego Wschodu tak naprawdę?
Tak naprawdę to jest dramat Bliskiego Wschodu. Myśmy obserwowali to od wielu lat, a w sposób szczególny obserwowałem to od 2011 roku, kiedy rozpoczął się dramat w Syrii. Wydawało się na początku, tak mi mówili biskupi z samego Damaszku, że to jest sprawa chwilowa, że rozwiążą tę sprawę, bo to są niesnaski, niezadowolenie ludzi, którzy chcieliby osiągnąć władzę, którzy wprawdzie mają pieniążki, bo są sunitami, są dobrze zarabiający. System społeczny był bardzo dobry, jedna z najlepszych opiek medycznych w całym świecie islamskim. Edukacja całkowicie wolna, od przedszkola po uniwersytety, opłacana przez rządy, więc sprawa nie powinna wymknąć się spod kontroli. Potrwa to parę miesięcy, będziemy mogli wrócić do naszej wizyty w Syrii. Okazuje się, że nie. Sytuacja od 2011 roku się zaogniła. Co się stało? Tak naprawdę by trzeba było sięgnąć pamięcią do 2003 roku. Kiedy doszło do agresji i do ataku na Irak, usunięcia dyktatora, który rzeczywiście sprawiał wiele przykrości wielu ludziom na Bliskim Wschodzie. Ale przecież 2005 rok zaczął się dramat całego narodu, kiedy skłócone plemiona szyickie i sunickie zaczęły skakać sobie do gardła. Kiedy coraz więcej ludzi zginęło nie na polach bitewnych, ale właśnie na targowiskach. Ginęły kobiety, ginęły dzieci. Podkładane były bomby, samochody, pułapki, które zabijały dzieci. Były bomby, pułapki na drodze do cmentarza, żeby jeszcze bardziej dołożyć cierpienia tym, którzy już tak wiele cierpieli i wylali wiele łez. Rozpoczął się potworny eksodus chrześcijan, którzy byli najbardziej pokrzywdzoną grupą, bo jesteśmy grupą, mniejszością narodową na Bliskim Wschodzie, ale jesteśmy tymi, którzy nie szukają zemsty, którzy są naznaczeni przebaczeniem. Bóg każe nam przez kartę Ewangelii, przez Jezusa Chrystusa przebaczać naszym nieprzyjaciołom. I nasi przeciwnicy doskonale to wiedzą. Staliśmy się przede wszystkim ofiarami przemocy w Iraku, porwań, żądania okupów, zagrabienia mienia. Te konflikty pomiędzy różnymi ugrupowaniami sunnickimi i szyickimi dotykały chrześcijan, bo byliśmy bogaci, byliśmy spokojni, stabilni i trzeba było gdzieś zdobyć pieniążki na wojnę. Stąd też mamy co roku, od 2003 roku, 100 tysięcy chrześcijan, którzy opuszczają swoją własną ojczyznę. Często z łzą w oku.
To są liczby porażające, ale z drugiej strony, patrząc z perspektywy Europy, Europa boi się, że ci ludzie przyjdą i zaleją nasz kontynent, że już go zalewają, albo niektórzy mówią, że już na tyle go zalali, że nie jesteśmy w stanie się obronić, bo czy mówimy rzeczywiście zawsze tylko o chrześcijanach? Mówimy także o emigrującym i przybywającym do Europy islamie.
To są dwa różne zagadnienia. Z jednej strony jest dramat społeczeństw na Bliskim Wschodzie, Iraku, Syrii, Libanu, po części także Egiptu, a także z pewnością Erytrei i Etiopii. Ludzi, którzy nie znajdują swojej własnej ojczyzny, którzy już nie czują się obywatelami tamtejszych społeczności, którzy stracili praktycznie wszystko, stoją przed dramatem pustych rąk i pustej przyszłości, a z drugiej strony mamy nasze problemy, które musimy rozwiązać. Ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. i uważam, że przede wszystkim trzeba, żeby rozwiązać problemy w Europie, trzeba pomóc rozwiązać problemy tam, gdzie one się toczą w tej chwili. Trzeba skończyć z wojną w Syrii. Trzeba skończyć z mówieniem, tak, musimy usunąć prezydentów, musimy zmienić liderów, wtedy będzie pokój. Nie będzie pokoju, dopóki nie będzie międzynarodowej zgody do tego, żeby ten pokój zaistniał. To nie jest tylko problem samych Syryjczyków, którzy walczą między sobą. To jest problem międzynarodowy, w którego my jesteśmy także częścią. Z pewnością częścią problemu irakijskiego jest także Polska, która była zaangażowana w inwazję w 2003 roku. Braliśmy w tym udział. Myśleliśmy, że wprowadzimy pokój, a wprowadziliśmy chaos. Stąd też myślę, że jeżeli chcemy rozwiązać nasze problemy, musimy najpierw bacznie przyglądać się, co możemy zrobić, żeby zakończyć wojnę w Iraku, żeby zakończyć wojnę w Syrii.
My musimy się zastanowić, co my powinniśmy zrobić z tymi, którzy do Europy przybywają. Tak jak wspomniałem, są to i chrześcijanie, i muzułmanie. To budzi wielkie obawy wśród wielu narodów europejskich. Z jednej strony papież Franciszek wzywa do tego, by się otwierać, by przyjmować. Z drugiej strony niektórzy mówią, no dobrze, ale przyjeżdża całe gro ludzi nie do końca uczciwych i chcących rzeczywiście chronić się przed wojną.
Z pewnością to wielka racja, że musimy przyjmować każdego. Chrześcijaństwo otwiera swoje drzwi dla każdego, kto jest potrzebujący, kto jest poturbowany przez życie, przez historię. Z pewnością przypominać musimy przypowieść o dobrym Samarytaninie, który nie patrzył, czy ktoś jest muzułmaninem, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy ktoś jest Żydem. Widział, że ktoś jest zraniony, bolejący, umierający i nad tym się trzeba pochylić, trzeba wyjść do tego człowieka, żeby mu pomóc. Z pewnością przypowieść na dzisiejsze czasy. Ale z drugiej strony musimy zdać sobie sprawę, że te społeczeństwa, które tutaj się przemieszczają do nas, to są społeczeństwa niezwykle agresywne. Społeczeństwa, które przynoszą ze sobą terroryzm, to są grupy ludzi, którzy absolutnie nie chcą mieszkać w pokoju, chcą podboju w pewnym sensie Europy. Musimy się zastanowić, dlaczego państwa arabskie nie chcą przyjąć uchodźców z Syrii i z Iraku, obawiając się kogo? Tylko biednych ludzi, którzy uciekają przed przemocą, czy też obawiając się ludzi, którzy są radykalnymi fundamentalistami, gotowymi poświęcić swoje życie dla idei muzułmańskich? Czy jesteśmy przygotowani, żeby ich dobrze przyjąć? Czy też nie stworzymy na nowo obozów, w których będzie nienawiść, w których będzie cierpienie i prześladowanie, dyskryminacja? Odwiedziłem jeden z obozów w Niemczech, pod Frankfurtem. W szkole sportowej mieszka około 700 uciekinierów. Większość z nich, 70%, to młodzi ludzie z Syrii i młodzi ludzie z Iraku, z Afganistanu. Czy rzeczywiście to są te grupy prześladowane, które szukają pokoju w ucieczce przed wojną? Czy też osoby, które przychodzą tutaj, bo chcą rozpocząć nowe życie i zdominować nasze społeczeństwo? Czy jesteśmy przygotowani na to, żeby tym ludziom pomóc otworzyć się na wartości europejskie? Czy mamy kwalifikowanych ludzi, którzy będą mówili z nimi po arabsku, będą mi tłumaczyli naszą kulturę tak, żeby ją zaakceptowali i uszanowali? Czy też przychodzą z całym bagażem wartości już dawno ukształtowanych, mówiących, nasza cywilizacja jest ostateczną cywilizacją. To wy musicie się dostosować do naszej cywilizacji. Wy macie pieniądze, ale my mamy wiarę. Wy dajcie nam wasze pieniądze, a my wam pokażemy, jak możecie wierzyć. Czy społeczeństwo europejskie jest przygotowane na otwarcie nie tyle portfeli, ile na skarbnice swoich własnych wartości, które sprawiły, że Europa jest Europą, Europą chrześcijańską?
Te pytania są otwarte i myślę, że nie szybko będziemy mieli na nie bardzo jasne odpowiedzi, do których chyba byśmy nie chcieli się zawsze przyznać, jeśli sobie na nie odpowiemy uczciwie. Wróćmy jednak na moment jeszcze do chrześcijan, tych prześladowanych, o których ksiądz mówił, tych, którzy wyjechali albo przynajmniej są przesiedleni i nadal znajdują się na Bliskim Wschodzie. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie właśnie tym grupom w sposób szczególny w tym czasie pomaga. Jaki to jest rodzaj pomocy i gdzie ta pomoc jest przede wszystkim kierowana?
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie to stowarzyszenie, które od wieków zajmowało się pomocą uciekinierom z powodów różnych. Dzisiaj jest szczególna okazja. Mamy wielu ludzi, którzy stracili absolutnie wszystko. W Iraku ludzie w ciągu jednego dnia stracili cały dorobek swojego życia. musieli opuścić nizinę Niniwy, musieli opuścić Mosul, gdzie mieszkali przez całe stulecia, wylądowali w Kurdystanie, w miejscowości, w mieście Erbil, może z torebką plastikową, i to był cały ich dobytek. Trzeba było im dać nową nadzieję, trzeba im dać wszystko, od początku do samego końca. Jedzenie, wodę, trzeba było im dać mieszkanie, dach nad głową, najpierw namioty, potem kontenery, w których by mogli mieszkać, teraz może mieszkanie. Trzeba było dla nich otworzyć szkoły, żeby dzieciaki miały gdzie się uczyć. To nasza pomoc. Dać im szansę na normalną przyszłość, quasi normalną przyszłość. Trzeba im pokazać naszą solidarność na tyle, ile potrafimy. Stąd też, tak jak powiedziałem, taka konkretna pomoc. Pomagamy także w samej Syrii. Przecież Syryjczycy, chrześcijanie są tam 2000 lat. Od chwili zesłania Ducha Świętego, 2 tygodnie później, jak mówi patriarcha Damaszku, Syryjczycy byli już chrześcijanami w Damaszku. Przetrwali 2000 lat prześladowania, różne trudne czasy. Czy dzisiaj muszą opuszczać, muszą wylądować w Szwecji, w Niemczech, w Francji, zostawić swoją własną ojczyznę, którą kochają? Trzeba im pomóc, żeby mogli tam zostać, żeby przetrwali te najtrudniejsze czasy. Stąd też nasza pomoc kierowana jest przede wszystkim do najuboższych. Dla dzieci, które potrzebują lekarstw, dzieci, które potrzebują butów na zimę, dla rodzin, które nie mają czym opalić swojego mieszkania, a przecież zima jest sroga w Syrii. Trzeba także podręczników, tornistrów, trzeba także żywności, żeby mogli przetrwać. $60 na miesiąc ratuje życie rodziny. Pomoc bardzo konkretna, ale jak bardzo trudna, kiedy oni są w dramatycznej sytuacji, rozsiani po całym kraju. Stąd też różne organizacje pomagają mi, także staramy się do tego dołączyć od 2011 roku. W 3 krajach, w Iraku, w Syrii i w Libanie, nasza pomoc dotarła do 1000 chrześcijan w wysokości prawie że 40 milionów euro. To dar ludzi z całego świata, które my przekazujemy naszym braciom i siostrom, którzy cierpią, przechodzą nieprawdopodobną męczarnię i prześladowania.
Jakie są realne perspektywy dla tych ludzi? Czy oni rzeczywiście będą mogli wrócić do swoich domów? Czy rzeczywiście jest to tylko przetrwanie, czy jest to jednak bardzo trudna, ale długotrwała wegetacja?
Sytuacja jest dramatyczna. Niewątpliwie to sytuacja wojny, w której chrześcijanie nie chcą się zaangażować, w której nie chcą brać czynnego udziału, nie chcą wziąć karabinu do ręki, nie chcą stanąć po jednej czy po drugiej stronie, chcą żyć w pokoju, a wtedy, kiedy są przepędzani, staram się wrócić do siebie. Ja sam w to nie wierzyłem, że mogą wrócić do ruin, ale byłem w tym roku w Homs w maju. Była pierwsza komunia święta. Dzieciaki wróciły do Homs po długotrwałych bombardowaniach i okupacji miasta starego Homs. Parafia na nowo została otwarta i pierwsza komunia odbyła się w pełnym blasku. Z radosnymi, uśmiechniętymi dziećmi i dumnymi rodzicami. Byłem świadkiem, jak zburzona, praktycznie pozbawiona okien i drzwi jedna z ulic starego miasta została przemianowana przez dzieci i przez harcerzy na ulicę Nadziei. Dzieciaki wymalowały piękne, kolorowe obrazy mówiące o ich marzeniach, o ich pragnieniach, o wizjach swoich bajek. To są chrześcijanie, którzy żyją nadzieją. Moc ludzi jest nieprawdopodobna, ogromna.
Oby zatem tej nadziei wystarczyło tym, którzy jej tak bardzo potrzebują. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz Andrzej Halemba, odpowiedzialny za pomoc kościołom w Azji i na Bliskim Wschodzie w Stowarzyszeniu Papieskim Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bardzo dziękuję.
Z księdzem Andrzejem Halembą rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.